jak mówiłem przed tygodniem, chciałbym nauczać cyklicznie na temat tego, jaką rzeczywistość Chrystus przyniósł na ziemię, gdy przyszedł w ciele. I chciałbym dzisiaj mówić o tym, że Chrystus jest rzeczywistością zdrowia. Tytuł Chrystus jest rzeczywistością oznacza, że Pan Jezus Chrystus jest po prostu życiem. Bo rzeczywistość jest dla nas tym, co postrzegamy jako otaczające nas życie. Tak? Każdy z nas żyje w jakiejś rzeczywistości tworzonej przez ludzi, przez wydarzenia, przez różne zasady, przez słowa, które padają. I rzeczywistość uważamy za życie. Rzeczywistością dla nas jest to, że siedzimy na krześle. Rzeczywistością jest to, że jesteśmy. Że ktoś do nas mówi. Cała ta realność, która nas otacza, uważana jest przez nas za rzeczywistość. I Pismo Święte stawia bardzo śmiałą tezę, że prawdziwym życiem, prawdziwą rzeczywistością jest Pan Jezus Chrystus. Otwórzmy sobie list do Kolosan, rozdział 2, werset 12, strona 1274. Jeśli mamy Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, to będzie to strona 1274. List do Kolosan, rozdział 2, 17 werset. Czytamy tam następujące słowa. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. To jest bardzo mocne słowo. Pozwólcie, że nie zagłębię się w kontekst, ponieważ musielibyśmy poświęcić chwilę czasu, żeby wyjaśnić kontekst, w jakim apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego napisał te słowa, czy podyktował te słowa. Ale chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na tym stwierdzeniu. Rzeczywistością jest Chrystus. Dla wielu ludzi rzeczywistością jest na przykład nauk. Rzeczywistością jest ich praca. Rzeczywistością jest trud, znój, pot codziennego życia. Rzeczywistością jest na przykład życie polityczne. Dla niektórych dzisiaj rzeczywistością jest kampania prezydencka. Innymi słowy, rzeczywistością jest to, czym żyjemy. To, co tworzy nasze życie. I Pismo Święte mówi, nie, prawdziwie rzeczywistością jest Chrystus. W języku greckim tak naprawdę tam jest napisane, że Chrystus jest ciałem. I oczywiście jest to pewne metaforyczne stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że najbardziej rzeczywistą cząstką naszego życia jest nasze ciało. Nie wierzysz, to się uszczypnij. Nie brata czy siostrę. I to jest bardzo ciekawe, że apostoł Paweł w Duchu Świętym używa takiego sformułowania. Chrystus jest ciałem. Jest tak rzeczywisty jak ciało. Chciał przez to powiedzieć, że Chrystus jest niesamowicie prawdziwy, realny. Że Jego osoba, to co dokonał, Jego całe dzieło krzyża i zmartwychwstania, to nie jest jakaś duchowa iluzja, jakaś utopia, jakaś mrzonka. To nie jest jakaś idea filozoficzno-religijna. To jest realna rzeczywistość. I ciekawe jest, że gdy popatrzymy na to, iż jaki Chrystus był, gdy był tutaj na ziemi w ciele, to możemy wyciągnąć bardzo interesujące wnioski. Ja przyznam wam się szczerze, że gdy po nawróceniu zacząłem swoją lekturę Słowa Bożego, to pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy w trakcie lektury Ewangelii, szczególnie Ewangelii synoptycznych, czyli Marka, Mateusza i Łukasza, było to, jak dużo tam jest relacji na temat uzdrowień. To była jedna z tych rzeczy, które mi się jako pierwsze rzuciły. Jezus, gdy był na ziemi i rozpoczął swoją służbę w 30 roku swojego życia, bardzo dużo uzdrawiał. Zgadzacie się? Weźcie, otwórzcie sobie 8, 9, 10 rozdział na przykład Ewangelii Mateusza. Trzy rozdziały napakowane faktami na temat uzdrowienia. Ewangelia Marka, pierwszy, drugi rozdział, trzeci. Pełno faktów historii opowiadających o tym, że Jezus uzdrawiał. Oczywiście to było moje pierwsze wrażenie, ale potem, gdy zacząłem rosnąć w Panu, zacząłem studiować Boże Słowo już troszeczkę dogłębniej, dostrzegłem, iż nasz Pan bardzo duży akcent kładł na uzdrowienie. Tydzień temu czytaliśmy sobie o tym, że Jan Chrzciciel wysłał posłańców do Jezusa, żeby dowiedzieć się, czy on jest prawdziwym Mesjaszem. Pamiętacie, Jan Chrzciciel był wtedy uwięziony w więzieniu, więc mógł może przeżywać jakieś wątpliwości, może jakieś zachwiania swojej wiary, bo przecież chrzcił Jezusa, mówił o nim, że to jest ten, który jest większy niż on. A jednak w więzieniu zaczęły się pojawiać u niego wątpliwości, więc posłał swoich uczniów i mówi: zapytajcie się Jezusa z Nazaretu, czy on jest prawdziwym Mesjaszem. I ciekawą rzeczą jest, że Jezus, chcąc im odpowiedzieć na to pytanie, skierował ich oczy właśnie na uzdrowienie. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Z Ewangelii Łukasza przeczytamy sobie dwa fragmenty. Najpierw ten, o którym teraz powiedziałam, to będzie 7 rozdział Ewangelii Łukasza na stronie 1104. I chciałbym, żebyście zobaczyli, że Jezus, chcąc udowodnić swoją mesjańskość, swoje pomazanie, pokazał konkretne znaki. Tak, 7 rozdział, 21, 22 werset. To są słowa Jezusa skierowane do tych uczniów wysłanych przez Jana Chrzciciela. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem i odpowiadając rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Parę kartek sobie przerzućmy do 4 rozdziału Ewangelii Łukasza. I tam są słynne słowa Jezusa, którymi Jezus charakteryzuje swoją misję. Tak, 4 rozdział od wersetu 18 do 21, strona 1099. Duch Pański nade mną, dlatego namaścił mnie, abym. Po co Jezus był namaszczony? Ubogim zwiastował dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I 21 werset mówi, zaczął wtedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w ustach waszych. To proroctwo z księgi Izajasza nasz Pan użył, aby pokazać: to jest słowo dotyczące mnie. Zobaczcie, Pan Jezus, chcąc przekazać, czy to uczniom Jana Chrzciciela, czy to ludziom w synagodze w Nazarecie, czyli innymi słowy całemu światu, poselstwo o sobie samym, zwrócił oczy tych ludzi na to, jakie znaki towarzyszyły jego służbie. A więc mówił o uzdrowieniach, mówił o uwolnieniach, mówił o wskrzeszeniu zmartwych, mówił o tej służbie zdrowia. To jest bardzo interesujący element. Dla Chrystusa uzdrowienie, obok tych skutków zdrowotnych, istotnych dla człowieka, który doświadczał uzdrowienia, bardzo ważnym aspektem tej służby uzdrowienia było również to, aby pokazać przez to uzdrowienie, że nadeszło Królestwo Boże, że Bóg jest Bogiem zdrowia, że Jego Królestwo to jest Królestwo bez chorób, bez śmierci, bez żadnych tego typu rzeczy, które są wynikiem przekleństwa grzechu. To jest niesamowite. Jezus na to zwrócił uwagę uczniom Jana Chrzciciela oraz słuchaczom w synagodze w Nazarecie. Przez to więc możemy domniemywać, że Jezus chce zwrócić naszą uwagę na to. Tak naprawdę to, co Jezus tutaj mówił i robił, była to kontynuacja objawienia na temat Boga w Starego Testamentu. W Starym Testamencie Bóg objawił się jako Bóg zdrowia. I chciałbym, żebyście teraz zobaczyli wraz ze mną, żebyśmy się wykąpali w Słowie, przeczytali ileś tam fragmentów, ile tych fragmentów będzie pewnie trochę, tak, dotyczących tego, co Bóg mówi o sobie w Starym Testamencie. Zacznijmy od Księgi Wyjścia, 15 rozdział. Izrael idzie przez pustynię. Chcą się napić. Dochodzą do miejsca, w którym jest woda, ale ona jest gorzka. Tak, druga księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 26 werset, strona 79. I tam nagle okazuje się, że woda jest gorzka, nie nadaje się do picia, może spowodować choroby. Mojżesz woła do Boga, Bóg mówi, wrzuć tam kawałek drewna. Nie będziemy rozważać teraz tej całej historii, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali, co Bóg o sobie mówi. 26 werset. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Jahwe, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom ja, Jahwe, twój lekarz. Wow! Bóg nazywa siebie, jestem twoim lekarzem. Niesamowite słowo. Dalej, 23 rozdział tej samej drugiej Księgi Mojżeszowej, Księgi Wyjścia. Tak, strona 88, od 25 do 26 wersetu, dwa wersety. Druga Mojżeszowa 23-25. Słuszcie Panu, Jahwe, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w twoim kraju. Liczbę dni twoich uczynię pełną. Zobaczcie, o czym Bóg tutaj mówi. To jest Boża obietnica, w której Bóg mówi, choroba nie jest twoim przeznaczeniem. Ja chcę, abyś był wolny od chorób. Chcę, aby liczba twoich dni była pełna. Co to znaczy? Pełna liczba dni to jest okres życia, który wyznaczył Bóg. To Bóg decyduje, jak długo masz żyć. A choroba przychodzi po to, żeby ten plan pokrzyżować. Możemy więc domniemywać, iż niepełna liczba dni jest wtedy, kiedy ktoś umiera z powodu choroby. Ktoś może powiedzieć, ale na coś trzeba umrzeć. Nie do końca. Nie do końca. Jest różnica między umieraniem z powodu choroby, a odchodzeniem do Pana. Jaka jest różnica? W źródle zaśnięcia. Śmierci. W tym drugim przypadku, gdy Pan nas odwołuje do siebie, to On decyduje, mówi, dobrze, sługo dobry, chodź do mnie. Już natrudziłeś się w swojej pielgrzymce, zapraszam cię do siebie. I tak naprawdę to jest zaśnięcie i odejście w radości, w pokoju. Natomiast odejście z powodu choroby to jest troszeczkę inna bajka. To jest troszeczkę inna rzeczywistość. Bardzo często jej towarzyszy ból, cierpienie, dramat. Bardzo często niestety ma to swoje bardzo złe konsekwencje. Idziemy dalej. Księga Powtórzonego Prawa, więc piąta Księga Mojżeszowa. Siódmy rozdział. Znów jest to obietnica dana Izraelowi. Siódmy rozdział, 14-15 werset. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Tak, strona 204. Jest wyświetlona? Jest. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów, mówi 14 werset. Nie będzie niepłodnego i niepłodniej ani u ciebie, ani wśród twojego bydła. Jahwe oddali od ciebie wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Wow! To jest kolejna obietnica, w której Bóg obiecuje nam zdrowie. Obiecuje swojemu ludowi zdrowie. Teraz przejdziemy do Księgi Psalmów. Psalm 3. Wspaniała charakterystyka naszego Boga. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jaki jest nasz Bóg, przeczytaj Psalm 3. Fenomenalne kompendium wiedzy na temat naszego Boga. Tak, strona 662. My przeczytamy z tych licznych cech opisanych w tym psalmie trzecim, tylko werset 103, przepraszam. Tak, 103. Tak. Tutaj wyświetlone jest bardzo dobrze. To ja się pomyliłem, przepraszam. Więc psalm 103, 662. I tam w trzecim wersecie czytamy o Bogu. On odpuszcza wszystkie winy twoje i co robi? I leczy wszystkie choroby twoje. Wszystkie znaczy oprócz raka. Nie? Dobrze, czyli wszystkie. Wow! Psalm 107, werset 20. O, Boże Słowo jest piękne. Halleluja. Werset 20. Tam najpierw w 17 wersecie. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swoich win. Tak? A 20 werset mówi. i posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Jaki jest Bóg? Bóg jest posyłający uzdrowienie w słowie. Niesamowite. Dobrze, i na koniec werset, psalm 30, werset 3. Coś dużo tych trójek. I to jest psalm Dawidowy, tak? Bóg, Dawid mówi, jak wołał do Boga. I werset 3 mówi, Panie Boże mój, czy Jahwe Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Dlaczego Dawid wołał do Boga? Dlatego, że wiedział, jaki Bóg jest. Zobaczcie, to jest kilka fragmentów, które mówią o naszym Bogu. Widzimy w tych fragmentach, iż Bóg przygotował dla swojego narodu rzeczywistość, pewną określoną rzeczywistość. I w tej rzeczywistości, czy jednym z elementów tej rzeczywistości, było zdrowie, uzdrowienie. To jest fenomenalne. To była rzeczywistość, w której Bóg mówi, ja jestem lekarzem. Wołaj do mnie, ja cię uzdrowię. Ja przygotowałem dla ciebie zdrowie. Musimy zobaczyć, złapać to, że tak naprawdę, jeżeli Izrael żył w posłuszeństwie Bogu, jeżeli Izrael chodził w przykazaniach Bożych, to rzeczywistością życia narodu wybranego było zdrowie, między innymi. Było też błogosławieństwo finansowe i wszelkie inne. Niesamowite. Takie były Boże obietnice, tak Bóg siebie określał i tak był odbierany przez Izrael. Bo czytaliśmy o tym, co Bóg mówi o sobie, czytaliśmy, jakie obietnice Bóg powiedział do ludu i jak poznał go jego lud. Psalmy są nie mniej, nie więcej, tylko emanacją tego, co Izraelici, w tym przypadku Dawid i inni autorzy, wiedzą o Bogu i takim go przedstawiają. Niesamowite. Chciałbym, żebyście to zobaczyli. Bóg, Jahwe, błogosławił swój lud. Błogosławił i jednym z elementów tego błogosławieństwa było zdrowie. Natomiast brak zdrowia był skutkiem grzechu, nieposłuszeństwa, odstępstwa, które ściągały przekleństwo na Izraelitów. I wtedy te choroby przychodziły do nich. Tu musimy być bardzo wierni przekazowi Bożego Słowa i chciałbym wyjaśnić jedną bardzo ważną rzecz. Otóż zdrowie było dostępne dla Izraelitów w czasie Starego Testamentu, w tym okresie opisywanym w Starym Testamencie, czy możemy tak precyzyjnie powiedzieć, w okresie Starego Przymierza, bo Testament oznacza przymierze. W tym okresie Starego Przymierza zdrowie było dostępne dla Izraelitów tylko wtedy, czy poprzez wierność przymierzu z Bogiem oraz poprzez wykonywanie przykazań. My mówimy o 10 przykazaniach, ale tak naprawdę dekalog, 10 przykazań, to jest skrót 613 przykazań, które Izraelici mieli. Przykazań Bożych było 613. I wszystkich te 613 oni musieli przestrzegać. Przestrzeganie tych przykazań, trwanie w przymierzu z Bogiem zapewniało im zdrowie. Mam do was pytanie. Jak myślicie, udało im się to wypełnić te warunki, czy nie? Nie. Tak było wtedy i tak samo jest teraz. I dlatego musiał przyjść Jezus. Izraelici żyli niestety w chorobach, ponieważ nie przestrzegali przykazań. Historia Izraela potwierdza niestety, że to wszystko, co Bóg obiecał, co dotyczyło i błogosławieństwa, i przekleństwa, ziściło się w narodzie wybranym. Żaden człowiek nie jest w stanie wypełnić Bożych przykazań. Żaden człowiek nie jest w stanie być wierny przymierzu z Bogiem. Żaden człowiek za wyjątkiem jednego. Tym jedynym człowiekiem był Jezus z Nazaretu, Syn Boży. On jeden w historii całej ludzkości był w stanie wypełnić wszystkie przykazania i dokonać wierności, czy to się mówi dokonać, czy dochować wierności przymierzu z Bogiem. On jeden. I jako ten jeden, jedyny Syn Człowieczy, jednocześnie będący Synem Bożym, reprezentuje nas teraz przed obliczem Boga. To prowadzi nas do bardzo, bardzo ważnej konkluzji. Chrystus przyszedł na ziemię w ciele po to, aby po pierwsze objawić charakter Królestwa Bożego, czyli innymi słowy pokazać ludziom, jakie jest Królestwo Boga, czym się charakteryzuje, a charakteryzuje się między innymi zdrowiem. W Królestwie Boga nie ma chorób. A pamiętacie, Jezus głosząc, rozpoczynając głoszenie swojej Ewangelii i potem przez całą swoją służbę głosił: opamiętajcie się, bo nadeszło do was Królestwo Boże. Tak? Albo kiedyś faryzeusze go zapytali o Królestwo Boże, on powiedział: Królestwo Boże jest pośród was. Ten grecki czas tam można też przetłumaczyć: Królestwo Boże jest w was, ale to nie dotyczy faryzeuszy. To dotyczy nas, zbawionych, odrodzonych ludzi. Więc Jezus przyszedł po to, aby objawić Królestwo Boże, pokazać, jakie ono jest, to po pierwsze, a po drugie Jezus przyszedł po to, aby nas, słabych ludzi, grzeszników, uczynić zdolnymi do partycypowania w Królestwie Bożym, aby uczynić nas przysposobionymi do tego, abyśmy mogli mieć udział w tym Królestwie. Ponieważ my sami z siebie, z naszej sprawiedliwości, pobożności, uczynków nie jesteśmy w stanie partycypować w Królestwie Bożym. Nie mamy żadnego prawa do Królestwa Bożego. Ale dzięki Jezusowi mamy teraz prawo mieć udział w Królestwie Bożym. Stąd konkluzja jest taka, iż jeśli człowiek chce mieć udział w błogosławieństwie Królestwa Bożego, musi znajdować się w Chrystusie Jezusie. Bez Jezusa nie ma szans. Ale co to oznacza? Powiedzieliśmy sobie na początku, czytaliśmy ten bardzo ważny tekst z listu do Kolosan, ten wyjściowy nasz fundamentalny tekst: Chrystus jest rzeczywistością. Innymi słowy, my jako wierzący ludzie, jeśli chcemy mieć udział w tym wszystkim, co, czym jest Królestwo Boga, musimy żyć w Chrystusie w realny sposób. Chrystus nie może być dla nas tylko postacią historyczną, filozofem, nauczycielem religijnym, jak go nazywano, rabbi. On nie może być dla nas tylko zbiorem zasad etycznego życia. On nie może być dla nas tylko przeszłością, ideą. On musi być dla nas realny tak bardzo, jak realne jest twoje ciało. Wtedy jesteś w Chrystusie. Dla większości chrześcijan Chrystus nie jest realny. Chodzą co niedzielę do kościoła, ale Chrystus jest, nie jest rzeczywistością ich życia. Ich rzeczywistością jest dużo innych rzeczy, ale nie Chrystus. I dlatego wielu chrześcijan choruje. Dlaczego? Bo Królestwo Boże nie jest ich rzeczywistością. Czytaliśmy o tym, że uzdrowienie jest Bożą obietnicą. Bóg mówi: jeżeli zrobicie to i to, to będziecie zdrowi. Wszelkie Boże obietnice, wszystkie obietnice zawarte w Piśmie Świętym znajdują swoje spełnienie w Chrystusie. Biblia mówi: w Nim znajdują swoje tak. Tak? Drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy o tym mówi, 21 werset. Innymi słowy, jeżeli obietnica zdrowia ma mieć miejsce, czy realizację, ma być rzeczywistością twojego życia, to musisz być w tym miejscu, w którym ona znajduje swoje spełnienie. A tym miejscem jest Chrystus. Pamiętacie, może to ja, dla tych, którzy nie słyszeli, jeszcze raz użyję tego określenia. Jeśli deszcz błogosławieństwa pada tylko tu przy kazalnicy, tak? To tak, tutaj to światło pada. To jeśli ja stanę w tym miejscu, to jestem poza deszczem. Jeżeli chcę być namoczony, nasączony deszczem, to gdzie muszę być? Przy kazalnicy. O, teraz jestem nasączony. Teraz na mnie pada. Super, chwała Jezusowi. Dlaczego ta ilustracja? Jeśli chcesz być zdrowy, jeśli chcesz chodzić w rzeczywistości zdrowia, musisz być we właściwym miejscu. To miejsce to Chrystus. Przepraszam za takie określenie, ale próbuję wytłumaczyć, czym, co znaczy, że Jezus jest rzeczywistością. Musisz być we właściwym miejscu, żeby być w deszczu błogosławieństwa. I teraz, Nie wystarczy, że się zapiszesz do kościoła. Nie wystarczy, że podniesiesz rękę, gdy ewangelista mówi, czy chcesz przyjąć Jezusa. Nie wystarczy, że spełnisz pewne czynności, na przykład chrzest. To wszystko są bardzo ważne rzeczy. To wszystko są fundamentalne rzeczy i jeśli je przeżywamy naprawdę głęboko, one mają swoją rangę, swoje znaczenie, swoje miejsce, swoją funkcję. Ale tak naprawdę, moi drodzy, bitwa idzie o to, co, kto jest rzeczywistością naszego życia codziennie. Być może budzisz się rano i rzeczywistością twojego życia jest to, że musisz właśnie iść do pracy i twoje myśli krążą tylko wokół tego, co masz dzisiaj do zrobienia, jacy ludzie przyjdą, jacy ludzie nie przyjdą, kto cię w tej pracy denerwuje, dlaczego masz takiego wrednego szefa i myślisz i ciągle to w tobie się kotuje. Co jest rzeczywistością twojego życia w tym momencie? Praca. Niektórzy ludzie przeżywają ostatnie wydarzenia polityczne albo ostatnie wydarzenia sportowe. Wiecie, ja znałem ludzi, którzy znali wyniki kolejki ligowej w Anglii. Oni żyli to, przychodzili do pracy i mówili, a ty Liverpool wygrał z Evertonem. Derby Liverpoolu. Ja cię kręcę. To była ich rzeczywistość. Chcę ci powiedzieć, w zależności od tego, co jest twoją rzeczywistością, taki zbierasz plon. Jeśli ktoś żyje rzeczywistością spraw światowych, a potem przychodzi i mówi, Boże, uzdrów mnie, to Bóg mówi, zaraz. Ty chcesz ode mnie, żebym cię uzdrowił, ale ty w ogóle mnie nie chcesz. Ty jesteś zainteresowany Liverpoolem, Manchesterem, Bronisławem Komorowskim albo Andrzejem Dudą. Ty jesteś zainteresowany swoją koleżanką albo swoim kolegą z pracy. Ty jesteś zainteresowany życiem twojej sąsiadki albo twojego sąsiada. Ale nie jesteś zainteresowany w ogóle mną. Czyli taki supermarket. Boże, potrzebuję uzdrowienia. Dziękuję, idę sobie. Nie wiem, czy wiecie, ale w supermarkecie nie śpimy, nie żyjemy. Przychodzimy tam, tylko bierzemy i wychodzimy. Komercyjne, konsumpcyjne podejście do Boga. Nie. Wielu ludzi jeździ na różne konferencje po to, żeby przyjąć uzdrowienie. I nawet nie wiedzą, że tak naprawdę, oczywiście, znów, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jeździć na konferencje. Żeby było jasne. Ale mnie interesuje serce. Jeżeli ludzie w ten sposób traktują konferencję, pojadę, doświadczę czegoś, wezmę coś od Boga i fajnie będzie, to nie jest dobrze. Nie możesz przyjść do Boga jak do supermarketu. Bóg chce, abyś był, aby być twoją rzeczywistością. Teraz, bardzo ważne jest, moi drodzy, abyśmy zrozumieli, że rzeczywistością, którą Jezus dla nas zdobył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, jest zdrowie, między innymi. Ktoś może powiedzieć, ale zaraz. To jest dziedzictwo w Chrystusie, które mamy, a jest napisane w 1 liście Piotra 1:4, że dziedzictwo czeka na nas w niebie. Czyli tak naprawdę zdrowi to będziemy dopiero w niebie. Tak, to prawda, tak jest napisane w 1 liście Piotra. Ale jest napisane w liście do Hebrajczyków, że to się tak poprzerzucamy trochę wersetami, 6:5, że Kościół jest powołany do tego, aby już dziś doświadczać mocy wieku przyszłego. Ha, ha! To jest przesłanie zielonoświątkowe prawdziwie. Kościół do przebudzenia zielonoświątkowego nie wiedział, co to znaczy doświadczyć mocy wieku przyszłego. Uważano, że uzdrowienia skończyły się wraz z ostatnim apostołem. Uważano, że dary takie czy inne zaniknęły wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. A Biblia mówi coś innego. Biblia mówi, że nie. Kościół ma doświadczać mocy wieku przyszłego. Czyli to, co w wieczności będziemy mieć w pełni, już teraz na ziemi możemy doświadczać jako przedsmak, jako zadatek. To jest niesamowite przesłanie. Przesłanie odnowione przez przebudzenie zielonoświątkowe na świecie. I to jest ciągle przesłanie aktualne. Innymi słowy, to prawda, że w wieczności w ogóle nie będziemy chorować. Nie będzie starości, cierpienia, bólu. Amen, to prawda. Ale tu na ziemi już możemy, bo tak Bóg nam dał takie prawo w swojej łasce, zasmakować, skosztować, list do Hebrajczyków mówi, cudownych mocy wieku przyszłego. Innymi słowy, już teraz możesz doświadczać uzdrowienia. To jest niesamowite. Tak, ja się zgadzam, pełnia dziedzictwa w niebie, ale Bóg nie strzeże tego dziedzictwa, mówi tylko dopiero w niebie, teraz ani, no, Nie, Bóg mówi, ja chcę wam dawać już teraz. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte pokazuje takiego Boga. Jezus przyszedł i to pokazał. I dał to ludziom. Dlaczego Jezus robił te wszystkie uzdrowienia? No właśnie po to, żeby powiedzieć im, Królestwo Boże do was przyszło. Tak? A gdzie? No zaraz ci pokażę. Pamiętacie, kiedyś uczeni w piśmie mówią do niego, jak on może odpuszczać grzechy? Skąd mu to? On mówi, poznawszy ich myśli, bo oni tego nie wyrazili werbalnie, mówi, żebyście wiedzieli, że mam władzę odpuszczać grzechy tu na ziemi, to was zapytam o jedno, co jest łatwiej? Powstać, powiedzieć do chorego, wstań i bądź zdrowy i idź, czy też odpuścić grzechy? Żebyście wiedzieli, że mam władzę i tu, wstań i chodź. To był znak. W ten sposób Jezus powiedział do tych uczonych w piśmie, zobaczcie, to jest Królestwo Boże, to jest moja rzeczywistość i ja wam to przynoszę. I my jako Kościół jesteśmy kontynuatorami dzieła Jezusa Chrystusa. My kontynuujemy to, co On tutaj na ziemi rozpoczął. To jest nasze dziedzictwo. Dobrze, ktoś może zapytać, to dlaczego chrześcijanie chorują? Przyczyny mogą być bardzo różne, ale pozwólcie, że podam parę z nich. Chorujemy, ponieważ odkupiony jest nasz duch, nasz wewnętrzny człowiek, a nie nasze ciało. Innymi słowy, co przez to chcę powiedzieć? Twój wewnętrzny człowiek, o którym Pismo Święte mówi, tak? Jest odkupiony, narodzony na nowo. Jezus powiedział, to, co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Jeśli się nie narodzisz na nowo z ducha i z wody, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. To słowa dotyczące naszego wewnętrznego człowieka. Gdy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, oddaliśmy Mu swoje życie, Duch Święty wpłynął do naszego wnętrza i ożywił naszego ducha, który był martwy z powodu grzechu. Gdy ożywił naszego ducha, stał się ten duch podobny do Chrystusa. Dlatego i Paweł, i Piotr w swoich listach piszą o odrodzeniu. Jesteśmy odrodzeni przez zmartwychwstanie Chrystusa. Jak to odrodzenie? W jakiej części? Tu, w wewnętrznym człowieku. Jesteśmy odrodzeni, mamy nowe życie, ale to dotyczy wewnętrznego człowieka. Natomiast nasze ciało jeszcze nie jest odkupione. Stąd, skoro jeszcze nie jest odkupione, ono ciągle jest podatne na wpływy przekleństwa skażenia. Innymi słowy, na chorobę również. Dlatego ci się przypalę, a to jakieś zapalenie gardła, a to jakiś katar, a to jakaś gorączka. Dlaczego? Bo ciało ciągle jest podatne, bo nie jest odkupione, nie jest doskonałe, nie jest odrodzone. Ciało będzie odrodzone przy zmartwychwstaniu. Tak? No, chyba że przyjdzie wcześniej nasz Pan. Jeżeli nasz Pan przyjdzie, to wtedy nasze ciała zostaną przemienione na Jego obraz i podobieństwo. Chwała Panu, niech tak się stanie. Ale inną przyczyną, dla której chrześcijan mogą chorować, może być grzech. Kenneth Hagin kiedyś napisał następujące słowa. Ja ciągle jestem zdrowy, ale gdy zgrzeszę, jestem nieposłuszny Bogu w czymś, bo grzech jest nieposłuszeństwem, wtedy zapadam na jakąś chorobę. Więc to może być przyczyną naszego zapadania na chorobę. Być może jesteśmy nieposłuszni Bogu. Inną przyczyną zapadania na chorobę może być bezmyślność. Tak? Wieje wiatr, jest zimno, a ty chcesz być gwiazdą i z gołą głową. I tutaj, wiecie, no niestety, nie dziw się, że potem jesteś chory. Nie dziw się. To jest bezmyślność. Inną przyczyną zapadania na chorobę może być to, że są tak zwane źródła genetyczne. A więc od przodków pochodzi nasza zapadalność na pewne choroby. Medycyna dopiero niedawno przecież odkryła te pochodzenie chorób. Stąd bada się całe pokolenia. Tak? Czy twój dziadek chorował na to, czy twój tato chorował na to i tak dalej. Mamy więc bardzo różne źródła powstawania chorób. One wszystkie są generalnie skupione w tym jednym fakcie, że nasze ciało ciągle nie jest odrodzone. Jednakże to, dlaczego chorujemy, nie jest najważniejsze. Oczywiście, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, Duch Święty nas przekonuje, że gdzieś żeśmy upadli, w czymś byliśmy nieposłuszni, to ściąga na nas choróbska czy jakieś inne przekleństwa. Trzeba pokutować, to jest bardzo ważne. Ale to, dlaczego chorujesz, nie jest tak ważne, jak to, co z chorobą robisz. Tak jak mówię, przyczyny choroby mogą być różne, ale to, co ty z nimi robisz, jest bardzo ważne. O wiele ważniejsze jakie są od tego, jakie są ich przyczyny. Trzeba zbadać, dlaczego zachorowałem i wyeliminować przyczyny. Ale nie ma się co rozkminiać nad tym. O wiele ważniejszą rzeczą jest, co zrobić z chorobą. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej sprawy związanej z tym, czy Chrystus jest naszą rzeczywistością. Otóż możemy traktować choroby w sposób bierny. To znaczy biernie zgadzamy się na ich obecność. Niektórzy mówią, no takie życie. Okej, to jest jakieś podejście. Możemy podejść do choroby w taki sposób, że uważamy to za krzyż pański, dopust Boży. Bo w końcu Hiob też zachorował, tak? Ale czy zwróciliście uwagę, tak a propos Hioba, że my dzisiaj przeczytaliśmy ze Starego Testamentu z 6 albo 7 fragmentów mówiących o tym, że Bóg uzdrawia. A chrześcijanie z uporem maniaka przywołują tylko i wyłącznie historię Hioba. Jak mówię komuś o uzdrowieniu, to zaraz mi wali Hiobem. Mówię, zaraz. Dlaczego wszyscy się uparli na tego Hioba, ale nikt się nie uparł na przykład na obietnicę z Księgi Powtórzonego Prawa? Albo na Psalm 103. Jakoś nikt nie cytuje Psalmu 103, ale wszyscy cytują Księgę Hioba. Notabene, tak wam powiem na marginesie, poufnie, że najczęściej źle rozumieją tą księgę. Biorą ją dosłownie, biorą ją bez dokładnego studiowania i wyciągają prosty wniosek. Bóg daje choroby. A gdzie tam jest tak napisane? Tam nie jest napisane, że Bóg dał chorobę. Dobrze, nie będziemy zajmować się dzisiaj egzegezą Księgi Hioba. Zajmiemy się tym innym razem, jak będziecie chcieli. Ale ciekawe, dlaczego nie koncentrujesz się na 6, 7 fragmentach Starego Testamentu mówiących o tym, że Bóg jest lekarzem? Ale łapiesz się tego Hioba i dożynasz go, żeby tylko usprawiedliwić, że jesteś chory. Przecież Księga Hioba w ogóle nie mówi o tym, że Hiob miał być w chorobie. Bo jak się Księga Hioba kończy? Kompletnym uzdrowieniem. To jaki Bóg jest? Jest lekarzem. No i mamy jeszcze jeden dowód starotestamentowy, że Bóg jest lekarzem. Zobaczcie, to jest niesamowite. W jakiej rzeczywistości żyjesz? Zgadzasz się na chorobę? Uważasz, że to jest wszystko w porządku, że ty chorujesz? Uważasz, że to jest normalna rzeczywistość człowieka? Ja chcę wam powiedzieć, że to jest anomalia. Choroba jest anomalią dla Boga. Bóg nie zaplanował świata jako chorego. Bóg nie zaplanował, stwarzając człowieka, żeby był chory. Bóg stworzył w naszym ciele, w naszym organizmie mechanizmy samoleczenia. Skalecz się i zobacz, co będzie potem. Oczywiście po skaleczeniu się przemyj ranę, zabezpiecz ją opatrunkiem i zobaczymy, zrośnie się czy się nie zrośnie. Jeśli jesteś zdrowy, jeśli nie masz problemów tkankowych, zrośnie ci się rana. Dlaczego? Bo Bóg stworzył człowieka z mechanizmem samoleczenia. To też pokazuje, to też jest dowodem, że Bóg chce uzdrowienia. Że Bóg jest za zdrowiem. Więc choroba, jak się ma do twojej rzeczywistości? Albo inaczej, jak postrzegasz w swoim życiu chorobę? Jeżeli uważasz, że ona jest normalną dolą ludzką, jeżeli uważasz, że ona jest normalnym elementem życia ludzkiego, będziesz chorować. Będziesz ją akceptować i ona będzie się rozwijać, aż któregoś dnia nie będziesz miał pełni swoich lat, tylko ona cię zabije. Ale to nie jest Boży plan. Dlatego, że dzisiaj przeczytaliśmy tak dużo fragmentów biblijnych na ten temat, żeby śmiało móc powiedzieć, że Bożym planem dla nas jest zdrowie. Zobaczcie, w tych wszystkich argumentach, które przytoczyłem, jeżeli chodzi o taką letnią pobożność, właśnie typu bierne zgadzanie się na obecność choroby albo traktowanie jako krzyż pański i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę te argumenty są niezgodne z rzeczywistością Chrystusa. Gdybyście powiedzieli, gdy Jezus był na ziemi, w tamtym czasie byście żyli i powiedzieli Mu: Jezu, dziękuję, że mnie obdarzyłeś chorobą, to Jezus byłby zdziwiony. Mówi: ja Ciebie obdarzyłem chorobą, a co ja przed chwilą zrobiłem z tamtymi? Zobacz, tłumy uzdrowione, ja Ci dałem jakąś chorobę? Czy czytacie w Nowym Testamencie chociaż o jednej sytuacji, żeby Jezus dał komuś chorobę? Nigdzie w Nowym Testamencie nie ma jednoznacznego, prosto pokazanego sformułowania: Jezus jest źródłem choroby. Jezus przychodzi do rzeczywistości ludzkiej i zastaje choroby. Na przykład 9 rozdział Ewangelii Jana, tam jest taki kontrowersyjny tekst. Jest człowiek, który nie widział od urodzenia, i uczniowie pytają Pana Jezusa, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Niektórzy, na przykład krysznowcy uważają, wyznawcy Kryszny uważają, że to jest dowód na reinkarnację. Tak na marginesie. No, oczywiście to nieprawda. I uczniowie pytają Jezusa, kto zgrzeszył? A Jezus mówi: ani on, ani rodzice jego, ale żeby objawiła się na nim chwała Boża. Ale czy to znaczy, że Jezus, Bóg, dał tą chorobę? Nie. Choroba jest efektem przekleństwa grzechu. Gdyby nie grzech na świecie, tej choroby, tej ślepoty by nie było. Jezus powiedział: ona jest, ale ja przyszedłem, żeby objawić swoją chwałę. Interpretujmy teksty biblijne całościowo. Niektórzy próbują się przypiąć do niektórych tekstów i próbują nimi uzasadnić pewne rzeczy, ale powiem otwarcie, ich interpretacja nie jest dogłębna, nie jest precyzyjna. Więc pytam, z jaką rzeczywistością się zgadzasz? Na jaką rzeczywistość zgadzasz się dzisiaj w swoim sercu? Czy jako biblijnie wierzący chrześcijanin, który chce się trzymać Bożego Słowa, chcesz zgodzić się z rzeczywistością tych fragmentów biblijnych? Czy raczej chcesz zgodzić się z rzeczywistością odczuwania swojego ciała? Bo najczęściej o to chodzi, że czujemy w swoim ciele ból z powodu choroby, z powodu jakiejś dolegliwości. I próbujemy uzasadnić to w jakiś sposób biblijny. Na przykład cierń w ciele Pawła. To też jest bardzo często przytaczany argument. Trzeba tam zaingerować chyba, tak myślę. Nie? To jest bardzo często przytaczany argument, ale moi drodzy, znów nieprecyzyjny. Nie będę teraz tłumaczył i obalał następnej rzeczy. Tym zajmiemy się na służbie uzdrowienia, na spotkaniu dotyczącym służby uzdrowienia. Słowo Boże w jednoznaczny sposób pokazuje Jezusa, który uzdrawia, i Boga, który jest lekarzem. Czy zgadzasz się z tą rzeczywistością? Od tego, z jaką rzeczywistością się zgadzasz, jaką rzeczywistość wybierasz, zależy, czy doświadczysz uzdrowienie. Bo to, jaką rzeczywistość akceptujemy w swoim sercu, to decyduje o tym, w co wierzymy. A to, w co wierzymy, kształtuje nasze życie. Stąd od rzeczywistości w naszym sercu zależy, jak będzie wyglądać nasze życie. Chrystus uzdrawiał. Chrystus traktował chorobę jako zło. I to stwierdzenie wypiszmy sobie głęboko na tablicach naszego serca. Jeśli nie wierzysz, czytaj Boże Słowo. Czytaj Ewangelię. Chrystus traktował chorobę jako zło. Patrzył na te tłumy, które do Niego przychodziły, i Jemu serce się kroiło. Jest napisane, ulitował się, użalił się, bo te tłumy przychodziły do Niego biedne. Wyobraźcie sobie tych obdartych, tych chorych, bo kiedyś nie było przecież NFZ-u. Może i dobrze, albo nie wiem. Tych chorych ludzi, którzy przychodzili, być może z daleka, zakurzeni, być może kalecy. I Jezus ich wszystkich widział i wiecie co? On mówi, no trudno, no taka jest wola Boża. Nie! On płakał z ich powodu. On się użalał, mówi, ojcze, oni są bez pasterza. I ich uzdrawiał. Dlaczego? Dlatego, że gdy widział taki stan tych ludzi, to po prostu jemu się serce kroiło. Więc jeśli dzisiaj ktoś mi mówi, że Jezus daje choroby, to ja myślę sobie, chłopie, chyba czytamy inną Ewangelię. Nie zgadzam się z tym. Jezus traktował choroby jako zło. I na tym stajemy. Jeśli zgadzamy się z tą rzeczywistością, my również powinniśmy traktować chorobę jako anomalię. Nie bądźmy pod potępieniem. O, dlaczego ta choroba na mnie spadła? Pewnie jestem grzesznikiem. Nie. nie zajmuj się tym aż tak przesadnie. Jeżeli zgrzeszyłeś, pokutuj, załatw tę sprawę i przyjmij uzdrowienie. Ale bez przesadyzmu, mówiąc o przesadzie, mam na myśli potępienie, które daje szatan w takich sytuacjach. Traktujmy chorobę jako wroga. Smith Wigglesworth, wielki mąż Boży zwany apostołem wiary, prosty hydraulik, który nie znał żadnej innej książki za wyjątkiem Biblii, traktował chorobę jako wroga. Gdy widział na czyimś ciele chorobę, to uderzał w nią. Kiedyś uderzył kobietę z całej siły w brzuch. Ona się zgięła, upadła, wstała i była uzdrowiona. Oni mówią, dlaczego tak robisz, człowieku? To jest ryzykowne. On mówi, ja się nie patyczkuję z diabłem. On nie nazywał raka nowotwór. On mówi, to jest diabelskie nasienie. I tak traktował chorobę. I myślę, że Pan Jezus tak samo traktował na przykład gorączkę teściowej Piotra, bo ją zgromił. Zwykła gorączka, my byśmy po prostu podali komuś ibuprom na zbicie gorączki. A Jezus złapał ją za rękę, zgromił ją, tą gorączkę, nie tą teściową, zgromił tą gorączkę i odeszło. Dlaczego? Bo była wrogiem. Ta choroba była wrogiem. Halleluja. Moi drodzy, jeżeli jesteście chorzy, to wierzcie mi, że Bóg chce waszego uzdrowienia. To jest jeden z elementów jego pakietu zbawienia. To greckie słowo zbawić, sodzo, tak, zbawienie, zawiera w sobie wiele znaczeń i jednym z tych znaczeń jest również uzdrowienie. Jezus, przynosząc nam zbawienie, przyniósł nam przebaczenie grzechów, pojednanie z Bogiem, przyniósł nam dar życia wiecznego, ale dając życie wieczne, przyniósł nam również rzeczywistość Królestwa Bożego, które jest bez chorób. W Królestwie Bożym nie ma chorób. I znakiem tego, czy jakby symbolem tego w objawieniu Jana jest, że spod tronu Boga wypływa piękna rzeka, krystaliczna woda, która nad brzegiem której rosną drzewa, a ich liście służą na uzdrowienie. To jest piękna metafora, symboliczne ujęcie tego, czym jest prawdziwie Królestwo Boże. Jest między innymi Królestwem Zdrowia. Chciałbym, byśmy modlili się teraz o chorych. Powstanie.